Jest tutaj chyba jakiś władca, są urzędnicy i mieszkańcy wsi. Jest i on, tajemniczy pan K., który nie wiadomo skąd przybył. Cel ma jeden, dostać się na zamek. Po to odbył wyczerpującą podróż. Ma zostać geometrą. Kłopot w tym, że ta droga na zamek okazuje się spowita mgłą, ścieżki się gubią, sprawy się komplikują. W Państwie Filozofów powieść Franza Kafki Zamek. Rękopis nigdy nie został ukończony, miał zostać zniszczony po śmierci pisarza. Stało się inaczej, przyjaciel Kafki Max Brod nie dotrzymał obietnicy i wydał książkę w 1926 roku. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa Filozofów. Zapraszamy w tę podróż na zamek. Dzień dobry, pani profesor.
Witam.
Zaczynamy od cytatu. K. nigdy jeszcze nie widział urzędowania i życia splecionych ze sobą tak jak tu. Splecionych tak, że niekiedy mogło się wydawać, iż urzędowanie i życie zamieniły się miejscami. I to wydaje się być najprostsza interpretacja zamku Kafki, czyli jest to opowieść o biurokracji.
I tu z jednej strony można powiedzieć, że ta biurokracja jest czymś takim oczywistym, naturalnym. Ona jest w krwiobiegu wszystkich osób, które są związane z zamkiem. Ta biurokracja w zasadzie jest zamkiem. To jest taka wizja, która jest bardzo bliska choćby Heglowi, który pokazywał, że wszelkie instytucje są takim przejawem ducha, rozumu. Instytucje są po to, żeby teraz uporządkować rzeczywistość, ale co najważniejsze, one jako przejaw ducha obiektywnego są przed indywidualnością. Czyli jednostka w instytucjach jest wtórna wobec samych instytucji, bo to one są ładem, porządkiem. No i jak wiadomo, Soren Kierkegaard i potem egzystencjaliści przerazili się tym heglowskim porządkiem. Kafka niewątpliwie należy właśnie do tych, którzy czytając Hegla pewnie byli rozstrojeni nerwowo, bo dla Kafki ten pan K., który przybywa na zamek, jest dokładnie takim ucieleśnieniem tej jednostki, która wobec instytucji jest wtórna, tylko że Kafka pokazuje, to jest straszne.
To jest straszne, ale czy bez tego da się żyć w takim razie, skoro ludzie wymyślili tyle rzeczy, rozbudowali swoje instytucje właśnie do tego stopnia, że bez biurokracji, bez katalogów, bez spisów żyć się nie da.
No i właśnie tutaj jesteśmy z jednej strony w tym świecie Hegla, gdzie instytucje z całą swoją strukturą są przejawem racjonalności, takiego najwyższego porządku. To jest ten absolut, duch absolutny, który jest też przejawem takiego rozumowego uporządkowania świata. I to jest dobre, nawet jeżeli tego nie rozumiemy jako jednostki, nawet jeżeli czujemy się przyduszeni jako jednostki, to jest dobre. Ale z drugiej strony jest na przykład Pierre Bourdieu, który pokazuje bardzo wyraźnie, że instytucja nie jest niczym neutralnym. I wbrew Heglowi wskazuje nam na to, że instytucja jest czymś niebezpiecznym, bo jest czystą przemocą.
Zasady panujące w instytucji zaczynają żyć własnym życiem, że tworzy się jakiś katalog instytucji, który wpływa na tego biednego pana K. do tego stopnia, że on właściwie pozbawiony jest możliwości dotarcia do zamku.
No dokładnie. I w zasadzie jak się przyjrzymy, to z jednej strony wszystko to, co się wydarza, jest dla osób, które już żyją na zamku, czymś neutralnym, naturalnym, oczywistym, a z drugiej strony pan K., chociaż jakby obnaża tą strukturę przemocy, nie jest w stanie jej się przeciwstawić. A dlaczego? Bo w zasadzie nie wiadomo, czym tak naprawdę jest zamek.
I to miało być pytanie właściwie, od którego chciałem zacząć tę opowieść. Czym jest zamek w zamku?
No właśnie. I gdy przyjrzeć się na przykład Derridzie, to Derrida dekonstruując, to taki wielki dekonstruktor różnych idei społecznych, kulturowych, filozoficznych. Derrida, dekonstruując właśnie samą strukturę, pojęcie instytucji, pokazuje, że instytucje są jak widmo. I to widmo może być z jednej strony dla nas czymś bardzo realnym, no bo jak wchodzę na przykład do instytucji edukacyjnej, czy tak jak pan K. wchodzi do instytucji, która jest jakimś systemem zarządzania, wydawania różnych dekretów władzy, sprawowania tej władzy, no to mam do czynienia z czymś realnym. Ale idąc za Derridą, doskonale to widać, że ta instytucja jest widmowa, bo ona nie ma, chociaż jest realna, nie ma tak naprawdę tej struktury na tyle jasno czy zrozumiale dla pana K i przeciętnego obywatela, obywatelki sformułowanej, żebyśmy mogli teraz powiedzieć, aha, no to jak pójdę do pokoju 256, to tam będzie formularz X, który pozwoli mi rozwiązać sprawę. Dlaczego? Bo mamy taki przepis, tylko tu jest cały gąszcz różnych przepisów, praw, struktur, znaczeń i Derrida mówi, wiele instytucji właśnie tak działa, że one stają się takie widmowe, że nagle jesteśmy zatopieni w różnych przepisach, zasadach działań, ale tak naprawdę one nie służą temu, żebyśmy coś rozwiązali. Czyli pan K nigdy nie dotrze do jakby istoty.
Nigdy tylko tak naprawdę na zamek nie wejdzie, dotrze. Tak, nigdy nie podpisze umowy, żeby tym geometrą zostać.
Tak, tylko to jest tak sformułowane, by nas ujarzmić. Żebyśmy byli w pełni podporządkowani, żebyśmy nie mieli już potem sił i możliwości na bycie sobą, czy realizowanie czegoś, co naruszyłoby ten system.
Czyli instytucja jest przejawem władzy, czy jest samą władzą?
I jedno i drugie, bo przez tą widmowość my nie możemy dojść jakby do źródła. Czyli nie wiemy, czy to ona sama w sobie jest właśnie przemocą, czy może ona reprezentuje coś, co jest przemocą, na przykład prawo albo jakiegoś prawodawcę. Tutaj nie wiemy, prawda? Bo przez to, że nie możemy na ten zamek wejść, to nie jesteśmy w stanie jakby źródła całego tego działania, tego schematu przeanalizować, bo gdybyśmy mogli dotrzeć, prawda, do tej ostatniej komnaty i tam zobaczyć, jak to funkcjonuje, czyli idąc za Derridą, gdybyśmy mogli rzeczywiście znaleźć źródło instytucji i zrozumieć, prawda, że ona jest nam na przykład narzucona w takich a takich dekretach, albo zbudowana przez taką kulturę, czy nawet przez jakąś tam siłę wyższą, jak kto woli, żebyśmy mieli, prawda, jakieś źródło, to wtedy zupełnie inaczej moglibyśmy funkcjonować. Tymczasem większość instytucji, tu Derrida mówi, no popatrzmy na przykład na szkołę, jest na tyle stara i na tyle skomplikowana, na tyle tam się nakłożyło różnych schematów z przeszłości, że trudno teraz jednoznacznie wskazać na jej źródło.
A to jest kwestia rozpływania się odpowiedzialności za zarządzanie, jeśli chodzi o instytucje, czy niekoniecznie o to?
No bardzo często tak. Ja myślę, że każdy z nas, każda z nas w momencie, kiedy błąkaliśmy się po jakichś instytucjach i zastanawialiśmy się, kto wreszcie weźmie odpowiedzialność i podejmie jakąś decyzję, chyba tego doświadczył czy doświadczyła. Więc ta odpowiedzialność, to branie jakby w swoje ręce jest tu istotne, więc rozmywanie odpowiedzialności instytucjonalne jest takim starym, bezpiecznym zabiegiem, który pozwala nam nic nie robić albo robić tak, by nie wyszło, że my coś zrobiliśmy źle. Tutaj zamek też w jakimś sensie będzie obnażał tę sytuację tak naprawdę patową.
No dobrze, czy to nie jest walka z wiatrakami trochę? Walka z instytucją?
Pewnie
czy,
tak.
Czy my możemy bez instytucji się obejść?
pewnie nie...
Czy bez biurokracji możemy się obejść?
A, bez biurokracji może i tak, ale zawsze te instytucje istnieją. Tu wrócę jeszcze do Bourdieu, ponieważ Bourdieu pokazał, że instytucje zawsze działają w jakimś polu. I problem polega na tym, że to pole jest bardzo szerokie, bo to jest pole na przykład języka, kultury, symboli, różnych uwarunkowań, na przykład historycznych. Więc teraz jak przyjrzymy się tym poszczególnym, prawda, elementom, no to jak mamy uciec od języka? Oczywiście możemy wytworzyć inny język. Język instytucji może być bardzo specyficzny.
To i jest, umówmy się. Wystarczy poczytać pisma urzędowe. Albo no, prawnicze.
Tak, to prawda, się nie jedna osoba będzie miała przegrzanie albo dużo, dużo ubawu. Natomiast te instytucje właśnie przez to, że zawsze są w jakimś polu, zawsze te mają też jakieś swoje symbole, które wiążą się, czy to z, właśnie z tymi formularzami, pieczątkami, kolejkami, numerkami. Tu jest bardzo dużo takich symbolicznych gestów. To będą taką zorganizowaną strukturą, która rzeczywiście nas idealnie podporządkowuje. I oczywiście na koniec, jak nam się coś uda załatwić, a czasami się na szczęście poza światem kawkowskim udaje coś załatwić, to my wchodzimy tacy szczęśliwi, prawda? Och, jeszcze jak nam się szybko coś uda załatwić, to jest dużo radości, prawda? Och, mam, tak, już nowy paszport, albo zarejestrowany samochód, czy zameldowałam się. No jest dużo radości, co pokazuje, prawda, że instytucja stawia nas w takiej sytuacji, która tak naprawdę nie jest dla nas, o paradoksie, codzienna. Jest takim podporządkowaniem, które może być bardzo boleśnie schematyczne, organizujące nam czas, więc ta chęć ucieczki potem z instytucji jest bardzo duża, ale jak pokazuje Bourdieu, no my zawsze jesteśmy w jakichś instytucjach. Zresztą nie tylko on, prawda? Tutaj jakbyśmy się przyjrzeli tym klasycznym myślicielom XX wieku, jak choćby Helmut Plessner czy Arnold Gehlen, oni nam wskazywali, prawda, że zawsze jesteśmy w instytucjach i taką instytucją, która się wydaje najmniej jakby oczywista, jest oczywiście rodzina, gdzie z jednej strony my właśnie mamy to poczucie, że tu dzieje się coś naturalnego, no bo to są moi rodzice, czy rodzeństwo, czy mąż, żona, dzieci, więc te relacje między nami są bardzo naturalne, ale jak pokazują ci wszyscy badacze, od Gehlena, prawda, po Bourdieu, to nie jest nic naturalnego, bo my się uczymy być w pewnym schemacie. My często nie zdajemy sobie sprawy, że funkcjonujemy w schemacie i myślę, że ta niesamowita opowieść Kawki nam uświadamia, że my trochę jak ten główny bohater, strasznie chcemy gdzieś wejść, być zakwalifikowani, zaklasyfikowani, uporządkowani, bo to nam daje sens życia. I to jest ten chyba największy paradoks, że my będziemy się spierać z instytucją, uważać, że ona jest schematyczna, ale z drugiej strony bardzo chcemy w niej być.
Do zamku Franza Kawki wracamy w Państwie Filozofów za moment. W Państwie Filozofów próbujemy dostać się na zamek, a wiedzie nas, czy właściwie podążamy tropem pana K. i powieści Franza Kawki Zamek. Sens życia. Patrząc na pana K, kończyliśmy pierwszą część właściwie, więc wróćmy do tych ostatnich zdań, które się pojawiły, że to my, chcąc nadać swojemu życiu sens, bardzo często sami wpisujemy się w pewne struktury.
To jest, znowuż wrócę do Bourdieu, to jest habitus, czyli my już w dzieciństwie mamy nakładane do naszej głowy, do naszej świadomości pewne struktury, jak mamy postępować. I to jest tak mocno gdzieś implementowane, tak mocno wdrukowywane w nasze myślenie, że my zaczynamy postępowanie takie stricte instytucjonalne traktować jako nasze własne. Czyli to jest ta kultura, która staje się naturą. To są te wszystkie wzorce, symbole, właśnie kody postępowania, które zaczynają funkcjonować w naszej świadomości jako nasza własna świadomość. I to jest kolejny aspekt instytucji i tego, jak trudno jest z niej wyjść czy uciec, czy jak trudno jest też zrozumieć samą instytucję, bo mówimy o czymś, co jest tak naprawdę bardzo, bardzo nasze, bardzo wewnętrzne. Nie chcę przesadzić, ale być może też i intymne, bo ta integracja czasami jest tak mocna, że my już nie widzimy granicy pomiędzy nami a instytucją. Przy czym trzeba też pamiętać, że będziemy mieć te dwa rodzaje jakby podejścia. Z jednej strony w wielu wypadkach, to Plesner ładnie pokazywał, będą instytucje, które dadzą nam taką swoistą teatralność. Czyli wiemy, że wchodzimy w pewną rolę. Tutaj, prawda, ten bohater Kawki jest w jakimś sensie teatralny, bo on wie, że musi wejść do zamku.
Naprawdę pani profesor myśli, że K wie, co go czeka przyjeżdżając, ale po drodze zaczyna się przyzwyczajać do tego, spotykając poszczególnych mieszkańców wsi, rozmawiając z nimi, czy to z wójtem, czy z karczmarzem i tak
ale
dalej.
Ale on cały czas czuje się jednak obcy. On nigdy przez to, że nie może wejść do tego zamku i najprawdopodobniej nigdy nie wejdzie, cały czas czuje się obcy, czyli jakby wie, jest w stanie zrozumieć, że ta instytucja to jest coś, co jest mu nałożonego. Ale równocześnie też są instytucje inne, które są traktowane jako nasze właśnie takie wewnętrzne, psychiczne wręcz uwarunkowania. No i tutaj bohater kawkowski, ten pan K, nie jest w stanie nad tym zapanować, bo w zasadzie każdy z nas ma w głowie ten schematyzm postępowania. Co najwyżej my możemy odkryć, widząc, że ktoś inaczej niż my postępuje, na przykład inaczej się wita, inaczej się ubiera, inaczej je, czy inne ma podejście do pewnych struktur, nie czyta pewnych symboli, wtedy możemy zrozumieć, że my sami jesteśmy przesiąknięci różnego rodzaju schematami. Ale to jest na chwilę i potem wracamy do takiej normalizacji instytucjonalnej, bo to tak naprawdę pozwala nam funkcjonować. My jesteśmy istotą, którą, to znowuż Arnold Galen pokazał, my jesteśmy taką istotą, która nie ma dobrze rozwiniętej instynktownej struktury.
Bo kultura ten instynkt w nas zatarła?
Nie. Przez to, że myśmy nie rozwinęli nigdy dobrze.
No kultura zbudowała w nas instynkt.
Tak. Tak, bo ona na przykład
poruszania
nam mówi,
się w biurokratycznym świecie.
Tak,
na przykład,
tak, albo zatrzymaj się na czerwonym świetle. I my to robimy już nawet nie rejestrując, tylko widzimy czerwone światło, więc stajemy. Od razu rozpoznajemy sytuację z przejścia dla pieszych, skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Więc w wielu sytuacjach kultura nas prowadzi. To tak jak otwieranie i zamykanie interakcji społecznych. Nawet się nie zastanawiamy, tylko wchodząc gdzieś mówimy dzień dobry i przez to możemy otworzyć interakcję społeczną, przez to możemy wejść nie jako osoba, która jest intruzem, tylko osoba, która na przykład jeszcze nie przynależy do tego miejsca, ale może, bo gdzieś tu się otwiera cała struktura, więc instytucje w tym względzie, jako takie Arnold Gale mówił, siły stabilizacyjne wcale nie są niczym złym, bo dzięki temu porządkują nam takie najbardziej podstawowe sprawy i my możemy już wtedy przejść do realizacji czegoś wyższego rzędu, jakiejś wartości, czy budować jakieś relacje, coś wzajemnie zrobić. Natomiast rozerwanie tych interakcji, czy nieodpowiednie rozpoczęcie interakcji może zablokować takie działanie. Czyli na przykład, jeżeli ja jestem inaczej wychowana, wyuczona, prawda, inne mam te wzorce instytucjonalne i wchodzę do jakiegoś miejsca i na przykład nie powiem tego dzień dobry, tylko zupełnie inaczej się przywitam. I ktoś, kto tam jest, czy cała grupa społeczna, która tam jest, nie widząc tego poprawnego otwarcia interakcji społecznych, nie przyjmie mnie, no to automatycznie, prawda, jakieś drzwi zostaną zacześnięte. Ja mogę nie wiedzieć, o co chodzi. No przecież się przywitałam. Tylko tamci ludzie nie wiedzą, że ja się przywitałam.
Pan K. główny bohater Zamku Kawki wydaje się, że wie, jak rozmawiać z ludźmi, co nie skraca tej drogi na zamek w żaden sposób. Zamek to cel, do którego zmierza pan K. Gdybyśmy lekko metaforycznie mieli go potraktować i całą tę opowieść, to każdy z nas buduje sobie jakiś cel. Na taki zamek próbuje zmierzać, próbuje poznać rzeczywistość, przynajmniej dla siebie, i próbuje mieć pewność.
No i tutaj
to złudzenie?
Znowuż nam wraca tak naprawdę i Baudieu, i Derrida, bo jeden i drugi zwrócili uwagę na to, że instytucje są przemocą, bo wiążą się z hierarchią. I z jednej strony pan K. wie, jak rozmawiać z ludźmi, ale z drugiej strony on jest tam boleśnie obcy, więc niekoniecznie dostaje dobre rady, niekoniecznie jest w stanie zrozumieć te rady i je zastosować. Tutaj cały czas...
Ba, on w dodatku słyszy przez słuchawkę telefoniczną głos, który mówi, że na pytanie, czy pan K. dostanie się kiedyś na zamek, nie, nigdy. No. Nie poddaje się jednak.
Twardziel. Ale to też bardzo częsty obraz naszej rzeczywistości, no bo tak jesteśmy skonstruowani, że z jednej strony wiem, że te hierarchie społeczne są. Derrida mówi, w zasadzie dziecko już wchodząc do szkoły zaczyna się uczyć tych hierarchii społecznych. Natomiast równocześnie robimy wszystko, żeby albo w jakimś sensie zmienić te hierarchie społeczne, czy wchodzimy w jakieś takie anarchistyczne struktury myślenia, czy próbujemy zrobić jakąś rewolucję.
Albo próbujemy stać z boku i nie mieć nic wspólnego z instytucją, z systemem, z biurokracją. I tak dalej, tak?
Albo upieramy się, jak pan każe, my i tak wyjdziemy. I teraz szukamy tej dziury, tej możliwości, żeby system w jakimś sensie ograć. To jest cały czas taka zabawa z przemocą i hierarchią. Czyli z jednej strony, kto w pewnym momencie okaże się mocniejszy, instytucja zawsze się okazuje mocniejsza, jak pokazuje Baudieu, a z drugiej strony to jest też próba jakby zmiany naszej pozycji w hierarchii. No bo jeżeli my wzmocnimy naszą pozycję w instytucji, to automatycznie też będzie to wyższa pozycja w hierarchii społecznej i o to tu chodzi. No bo dlaczego pan K. tak bardzo chce wejść do zamku? No co jest jego prawdziwym celem?
Poznanie, umówmy się.
To jest program, tak szlachetnie.
Tak, umówmy się, że
pan redaktor w dobrym nastroju, okej. Okay. Tak.
Umówmy się, że jesteśmy w programie filozoficznym, więc umówmy się, że panu K. chodzi o poznanie.
Prawda, tak.
Poznanie prawdy. Mhm. A cały świat przypomina bardziej sen, co by dowodziło jednak tego, że nasza próba poznania i posiadania pewności jest jakimś złudzeniem, jest jakimś snem.
Czyli jesteśmy w jaskini i zamek nas wyzwoli.
Na przykład tak, na przykład tak.
A co jak jest na odwrót? I pchamy się do tej jaskini i tak strasznie chcemy tam wejść.
No to mamy Camus z absurdem w takim razie. Z absurdalnym światem, w którym człowiek tak czy siak żyć musi.
No, egzystencjaliści uwielbiali Kawkę, nie bez przyczyny przecież. To rzeczywiście cała ta sytuacja, jak zresztą w innych czy powieściach, czy opowiadaniach Kawki, ma ten posmak absurdu. Ale Camus daje nam w pewnym momencie to w micie Syzyfa bardzo ładną prawie definicję absurdu. Mówię prawie, no bo wiadomo, że egzystencjalistów nigdy kropka nie zostanie postawiona. Ta definicja mówi coś takiego, że absurd rodzi się na styku, bo to nie świat jest absurdalny, to nie człowiek jest absurdalny. Absurd pojawia się wtedy, kiedy my oczekujemy, że świat będzie spełniał nasze założenia. Czyli nakładamy na rzeczywistość pewne dekoracje. Mamy pewne oczekiwania i one mogą być albo naukowe, czyli oczekujemy, że zadziałają nam jakieś prawa nauki. Mogą być religijne, mogą być jakieś artystyczne, społeczne. Za każdym razem coś nakładamy na świat i oczekujemy, że teraz ta nakładka będzie działała. A Camus mówi, no nie do końca, bo w pewnym momencie możemy mieć do czynienia z jakąś anomalią, z jakąś sytuacją wyjątkową, zmienią się warunki, a my dalej oczekujemy, że będzie to samo. I gdy ta dekoracja runie, no wtedy zaczynamy widzieć cały absurd naszego myślenia, tylko czasami ta dekoracja nie chce runąć. Więc tkwimy w takim absurdzie, który jest oczekiwaniem, że rzeczywistość będzie taka, jaką my sobie ją wyobrażamy. Czyli panka jedzie na zamek i on sobie wyobraża, że właśnie dostał pracę. Pojedzie tam, wejdzie, podpisze umowę i on tego oczekuje. I nie widzi, że cała rzeczywistość jest przeciwko niemu. Tu mu mówią, że nie wejdzie na ten zamek, a on dalej tam chce wejść, prawda? Bo on sobie nałożył pewną dekorację na rzeczywistość, pewne znaczenia i on je chce wbrew wszystkiemu zrealizować.
Czyli bardziej kamień niż platan, jeśli chodzi o pana K.
Myślę, że tak.
Do Państwa Filozofów i do Zamku Kawki wracamy za kilka chwil. Trzecia część Państwa Filozofów właśnie się rozpoczęła. Franz Kafka, zamek. Dzisiaj nas prowadzi, a właściwie prowadzi nas pan K, który na ten zamek próbuje się dostać. Pojawiła się kategoria absurdu. Czy pan K, tak sobie pomyślałem, jest takim Syzyfem? Tej próbie dostania się na zamek?
Tylko mówiliśmy o Albercie Camus, a dla niego Syzyf najbardziej spełniony.
To ten zadowolony,
tak. Bo Syzyf już wie, że on jak wchodzi na górę, to po to, żeby zaraz zejść. Czyli on wie, że to wpychanie takie syzyfowe tego kamienia w górę jest równocześnie kolejnym wpychaniem i kolejnym. Jestem idealnie pogodzony. Nie widzi w tym problemu. Natomiast pan Katu moglibyśmy dyskutować. Czy jego takie dobijanie się do tych bram zamku, ta próba pokonania tych wszystkich okoliczności niesprzyjających, oddalających go od celu, jest syzyfowa. Ja mam wrażenie, że on bardzo często jednak nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest absurdalna cała ta sytuacja. On raczej w tym ujęciu Kawki jest taką próbą na gorąco odnotowania, ukazania czytelnikom, jak się zachowuje człowiek, który nie rozumie, czym jest absurd. Czyli takie nasze zaangażowanie w rzeczywistość, które nie ma całkowicie sensu. Takie nasze przekonanie, że jak będziemy jeszcze bardziej zaangażowani, jeszcze bardziej się postaramy, to nam się uda. Ale tutaj Kawka pyta, ale co? Jak? Co może pan K zyskać?
I co może osiągnąć? Czy ta kawkowska biurokracja, czy też taka kawkowska instytucja, ona ma u niego charakter opresyjny, czy bezsensowny?
Ale jedno drugiego chyba nie wyklucza.
No ja wiem. No dobrze. Może rzeczywiście nie wyklucza.
Myślę, że ten element opresyjny, na który zwracają uwagę zwłaszcza Bourdieu i Derrida, jest szalenie ważny, bo tutaj chyba największą opresją, jak pokazuje Bourdieu, jest ta sfera symboliczna. Przecież pana K tak naprawdę nikt nie torturuje, nie bije. Tam nie ma przemocy tej fizycznej. Ale z drugiej strony cała sytuacja powoduje, że on coraz bardziej gdzieś się gubi się, nie tylko w tym świecie, w którym się znalazł, ale gubi sam siebie. On dla siebie zaczyna być bezsensowny, bo bez tej pracy, bez zrealizowania tego, po co przyjechał, bez dostania się na zamek, on jakby traci swoją tożsamość, rację bytu. I to jest najbardziej okrutne w przemocy symbolicznej, że ona jest taka wykorzeniająca nas z siebie. Ona gdzieś łamie nie tylko te wartości i schematy, w jakich wyrośliśmy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, ale w konsekwencji będzie również naszym własnym takim zdezintegrowaniem czy zawieszeniem, jak nie utratą, to zawieszeniem tożsamości.
To może trochę inaczej zapytam, czy ta hierarchia, czy władza instytucji, czy władza biurokracji jest zła jakby sama z siebie, czy to jest kwestia niezrozumienia działania systemu?
To pytanie o zło samego siebie, takie stare, filozoficzne, jest...
I czy w przypadku biurokracji i instytucji można mówić o źle samego z siebie?
Znaczy, jakbyśmy wrócili do Hegla albo wręcz do Kanta, to oczywiście instytucja nie będzie czymś złym sama z siebie. Ona powstała właśnie jako ta emanacja rozumu, jako uporządkowanie struktury życia społecznego, więc ona wręcz może być dobra. Tylko najgorsze jest to, co potem zaczyna się dziać z instytucją. Ja myślę, że możemy nawet spojrzeć na tą historię, łącząc te dwa, wydawałoby się, nie do połączenia bieguny. No bo z jednej strony, jeżeli przyjmiemy za klasycznymi filozofami Kantem, Hegelem, że to jest ten przejaw rozumu, uporządkowania, a zgodzimy się z Bourdieu czy z Derridą, zgodzimy się z tą wielką ich dekonstrukcją, że instytucje mają charakter przemocowy i zawsze są przemocowe, to można zobaczyć, co my z tym zrobiliśmy. Tak bardzo zaczęliśmy porządkować nasze życie, że ważniejsze jest to uporządkowanie niż samo życie. Czy ważniejsze jest to, w jakich strukturach funkcjonujemy, niż to, kim jesteśmy, czy to, kim jest drugi człowiek. Najpierw wypełnić mamy formularz, potem do formularza formularz i gdzieś znika osoba. Mówimy o kliencie, mówimy o petencie, a nie ma drugiego człowieka.
Mówimy o pacjencie, no. Mówimy o jeszcze kilku innych rzeczach i stajemy się numerkiem, liczbą, cyfrą.
Tak, czy jakąś funkcją społeczną, jakąś rolą społeczną, ale nie jesteśmy już sobą, nie jesteśmy już tożsami. Gdzieś nie ma tej egzystencji, przygody, czy nawet takiej relacji, no bo teraz petent, klient. Tu już mamy od razu nawet w tym języku założone coś, co potem będzie nazywane na przykład zarządzaniem zasobami ludzkimi. No i w tej relacji petent-klient to bardzo dobrze widać, ale to jest bardzo odpersonalizowane, bardzo dalekie od tej relacji, która będzie na przykład obcowaniem z jakąś tajemnicą, czy takim zwykłym, prostym byciem razem, gdzie na przykład ja chcę komuś pomóc. Nie, nie, nie. Tutaj w tej relacji petent-klient może się okazać, że ja nie mogę wręcz pomóc, bo ten człowiek nie spełnia pewnych kategorii prawnych, załóżmy. Więc muszę powiedzieć, przepraszam, ale to nie ten pokój.
To jeszcze jeden wątek wprowadzę do zamku Franza Kafki. Bóg, który milczy, i zamek jako symbol tego Boga. Bo być może w ten sposób, i też sporo było ludzi, którzy w ten sposób interpretowali zamek Kafki.
Serio?
No naprawdę.
Nie, bo tak mam, wiem, niektórzy potrzebują tego Boga wszędzie wsadzić, ale ja nie wiem, czy to jest takie metafizyczne przypowiastka.
Czyli bardziej jest to pokazanie absurdu takiego życia w społeczeństwie, takim papierkowym społeczeństwie trochę?
Czy w ogóle w społeczeństwie? Bo jak zaczęliśmy budować relacje, które wyszły poza... To Georg Simmel ładnie mówił, że jest diada i triada. Diada to są te dwie osoby. To jest relacja ja-ty. Natomiast jak zaczęliśmy budować społeczeństwo, które zaczęło być oparte na triadzie, czyli ten trzeci, inni, tłum, to automatycznie...
No to już trzeba było się policzyć. Tak. No to już trzeba było jakoś
usystematyzować.
Wiedzieć tak. Kto w tej grupie jest. Tak?
Tak, sklasyfikować się wzajemnie. I automatycznie pojawiły się instytucje, które zaczęły nas w jakiś sposób sprowadzać do bycia obiektem, a nie podmiotem. I tu nie ma metafizyki. To jest pewnego rodzaju taka urzędnicza struktura, czy w zasadzie konieczność porządkowania naszego życia, bo im więcej jest osób w danym społeczeństwie, tym większe niebezpieczeństwo chaosu, a wtedy, no wiadomo, człowiek człowiekowi wilkiem, więc lepiej, żeby instytucje się rozwijały i żeby nasze relacje nie były chaosem, bo jak będą chaosem, to sobie z tymi po prostu relacjami nie poradzimy. To smutne, wiem.
Nie chciałbym tak kończyć państwa filozofów tak na smutno, ale może się dobijmy jednak, bo się chaos pojawił, tak? I dobra,
znaczy z jednej
na początku
strony
był chaos, tak? Później pojawił się człowiek, później pojawiły się grupy społeczne, później pojawili się filozofowie, którzy postanowili pewne rzeczy ponazywać, czyli ponakładać te siatki znaczeń na tą rzeczywistość.
Tak, bo pozytywne jest to, że my tak naprawdę na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z całej tej struktury instytucjonalnej. racjonalnej. Dopóki nie przeczytamy Kawki i paru innych myślicieli, to wcale to tak nie boli. Kawkę to zabolało, więc zaczął obnażać Derrida, był przerażony, dlatego dekonstruował. Natomiast jak pokazuje Arnold Galen, ten klasyczny dwudziestowieczny filozof, dobrze, że mamy instytucje, bo one jednak odblokowują część naszego życia z tych takich podstawowych problemów, bo te podstawowe problemy są po prostu rozwiązane przez instytucje. Ten schematyzm niekoniecznie jest zły, bo on pozwala nam w pewnym momencie na robienie czegoś, co już nie jest codzienne, co nie jest już banalne. Dzięki temu może sobie takie dwie osoby takie siedzieć w studiu i opowiadać o filozofii, a reszta osób to może komentować, opowieści swoje snuć, słuchać, prawda? I ten luksus robienia czegoś, co jest takie kompletnie niekonstruktywne, które nie prowadzi do niczego, tylko co najwyżej zaczniemy zadawać jakieś pytania, to jest chyba wartość niezwykła tego instytucjonalnego porządku.
Zamku nie czyta się łatwo, no bo tak naprawdę tam się niewiele dzieje. Dlaczego Kawkę powinni przeczytać wszyscy?
A niech się męczą.
A niech brną, a niech idą na ten zamek.
No nie wiem, czy się go źle czyta. Ja myślę, że w pewnym momencie, jak tylko wejdziemy w tą strukturę opowieści, to ona jest wciągająca. Tak neurotycznie wciągająca, bo można się zastanawiać naiwnie, a może teraz się uda. Natomiast myślę, że Kawka jest taką drogą i ta jego powieść Zamek jest właśnie taką intelektualną drogą, którą warto podjąć, bo z jednej strony właśnie obnaża pewne instytucje i zachowania instytucjonalne, ale z drugiej strony przede wszystkim każe nam przemyśleć nas samych, kim my jesteśmy. Bo może my jesteśmy takim panem K, a może my jesteśmy tym urzędniczym głosem, który mówi, ale nie, ty tu nie wejdziesz.
A pani profesor kim jest?
No wiadomo, urzędarska. Strzelam słuchawką.
Tego biednego K pani do kolejnego pokoju nie wpuści.
Nie, do kolejki.
Kończymy Państwu filozofów. Profesor filozofii Joanna Henderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.
Dziękuję.